The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Zegary wskazują godzinę 11, a więc czas na polski program radiowy. Jest poniedziałek, 30 i ostatni dzień września, a 274 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 92 dni. Słońce w znak uwagi wzeszło o 6.56, zajdzie o 18.45. Dzień dzisiejszy trwa 11 godzin i 51 minut. A dziś imieniny obchodzą Zofia, Hieronim oraz Honoriusz. Urodzeni tego dnia to osoby szlachetne i prawe, są jednak zbyt ustępliwe i brak im wytrwałości w działaniu. Do dzisiejszych jubilatów i do dzisiejszych solenizantów kierujemy dziś najpiękniejsze życzenia. Spełnienia Państwa marzeń. Jeśli chodzi o pogodę, mamy zachmurzenie umiarkowane, temperatura 74 stopnie, jutro 71, w pojutrze 71, w czwartek 78, a najpiękniejsza pogoda z dużą ilością słońca będzie w niedzielę. I tego możemy w tej chwili już być pewni, przynajmniej tak twierdzą meteorolodzy. A więc na dzień parady dużo słońca i temperatura 73 stopnia, więc idealna na taką właśnie okazję i do oglądania tej parady na ulicach miasta. A cytat dnia dzisiejszego to Fiodor Dostojewski. Ludzie zawsze mówią prawdę. Problem polega na tym, że wszyscy mówią własną prawdę. Słyszeliśmy Renatę Przemyk w utworze Jakby nie było nic. Kurs dolara w Polsce 3,82 zł, czyli utrzymuje się na tym samym poziomie od kilku dni. Ropa Brent w dół, to również WTI, pierwsza $71.64, natomiast WTI 68,22. Złoto 2660,15. A teraz nasze kalendarium. 1089 został otruty królewicz Mieszko Bolesławiec, syn Bolesława II Szczodrego. Wraz z jego śmiercią wygasła pierworodna królewska linia Piastów. 1452 Niemiec Johannes Gutenberg wydrukował pierwszą w świecie chrześcijańską książkę – Biblię Gutenberga. 1604 Wybuch gwiazdy supernowej zaobserwował po raz pierwszy astronom Johannes Kepler. 1773 Sejm rozbiorowy zwołany na żądanie zaborców ratyfikował traktat pierwszego rozbioru Polski. 1846 Amerykański lekarz William Morton po raz pierwszy użył narkozy podczas zabiegu usuwania zęba. 1882 Na rzece Fox w Appleton w stanie Wisconsin uruchomiono pierwszą na świecie hydroelektrownię. 1911 Parlament holenderski zniósł obowiązek celibatu dla nauczycielek. 1921 Spis ludności w Polsce wykazał bez Wileńszczyzny i Górnego Śląska 27 176 171 mieszkańców. 1935 na rzece Colorado na granicy stanów Nevada i Arizona oddano do użytku zaporę Hoovera. 1936 generał Rydz Śmigły wydał rozporządzenie o przestawieniu pracy resortów cywilnych na warunki wojenne. 1938 szefowie rządów Niemiec Adolf Hitler, Włoch Benito Mussolini, Francji Edouarda Linier oraz Wielkiej Brytanii Arthur Chamberlain podpisali w Monachium układ akceptujący niemiecką politykę wobec Czechosłowacji. 1939 Ignacy Mościcki przekazał Urząd Prezydenta RP Władysławowi Raczkiewiczowi. 1946 ogłoszeń w Norymberdze przez Międzynarodowy Trybunał Wyroku w sprawie zbrodniarzy hitlerowskich. Ogłoszenie wyroku trwało 48 godzin. 1949. Po odbyciu ponad 278 tysięcy lotów został oficjalnie zlikwidowany most powietrzny do Berlina Zachodniego. 1981. Żaglowiec szkolny Dar Pomorza zacumował na stałe przy nabrzeżu kościuszkowskim w Gdyni jako statek muzeum. W ciągu półwiecza fregata uczestniczyła w 105 rejsach i pokonała 516 tysięcy mil morskich, zawijając do 382 portów świata. 2005. W katastrofie drogowej koło Jeżowa na trasie Białystok-Warszawa zginęło 13 osób, w tym 10 białostockich maturzystów jadących na pielgrzymkę do Częstochowy. 40 osób zostało rannych. 2014. W Dallas zdiagnozowano pierwszy przypadek zachorowania na Ebolę.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Dalszego wzrostu inflacji spodziewają się ekonomiści. Dzisiaj GUS podał tak zwany szybki szacunek. Wynika z niego, że ceny we wrześniu wzrosły o 4,9% w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku. Do tych danych odniósł się Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.
Inflacja według szybkiego szacunku GUS zbliża się do granicy 5%. 5% zapewne przekroczymy już w październiku, a to ze względu na rosnące ceny opału, gazu i środków potrzebnych do ogrzania naszych mieszkań.
Przypomnijmy, w sierpniu inflacja wyniosła 4,3%. Były szef policji jest przesłuchiwany przez warszawskich śledczych. Jarosław Szymczyk został wezwany w związku z wybuchem granatnika, do którego doszło w jego gabinecie w grudniu 2022 roku. Za czasów Zjednoczonej Prawicy generał Jarosław Szymczyk w sprawie wybuchu miał status poszkodowanego. Teraz prokuratura chce mu postawić zarzuty m.in. niedopełnienia obowiązków oraz posiadania broni, granatnika wbrew obowiązującym przepisom. W sprawie wybuchu nowa ekipa rządząca przeprowadziła zimą tego roku kontrolę. Wskazano w niej na 27 różnych uchybień, nieprawidłowości. 19-latka w zaawansowanej ciąży zginęła w wyniku wypadku we wsi Kolonie Lipsk w okolicach Augustowa. Po północy zderzyły się tam dwa pojazdy. Kobieta była pasażerką Audi, którym kierował pijany 20-latek. O szczegółach powiedziała nam Kinga Kalinowska z policji.
Wstępne informacje wskazują na to, że kierujący Audi w trakcie wyprzedzania Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 19-letnia pasażerka Audi. Kobieta była w zaawansowanej ciąży.
Ostatecznie okazało się, że obaj kierowcy byli pijani, a ten, który spowodował wypadek, miał jeszcze zakaz prowadzenia pojazdów.
20-letni kierowca Audi wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu, mając w organizmie ponad promil alkoholu. Natomiast 19-letni kierowca Volkswagena również był nietrzeźwy. W tym przypadku badanie alkomatem wykazało blisko promil alkoholu.
Przyczyny i okoliczności wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Nie ustają izraelskie ataki na Liban. W nocy Hamas i Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny poinformowały o śmierci swoich libańskich przywódców.
Dziesiątki celów Hezbollahu, ale też śmierć libańskich przywódców Hamasu i Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. To efekty izraelskich nalotów na Bejrut i południowy Liban. Jak podał Hamas, w ataku na obóz dla uchodźców Al-Bas zginął libański przywódca tej organizacji terrorystycznej Fatah Sharif Abu al-Amin. Tymczasem w nalocie na dzielnicę Bejrutu Kola życie straciło trzech przywódców Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Według Ministerstwa Zdrowia Libanu w ciągu ostatnich dwóch tygodni zginęło ponad 1000 Libańczyków, a 6 tysięcy zostało rannych. Nie wiadomo jednak, ilu z nich to cywile. Rząd w Bejrucie poinformował, że 1 000 000 osób, a więc 1/5 populacji kraju, musiało opuścić swe domy. Karol Darmoros, Polskie Radio.
Szczyt fali powodziowej na Dunaju właśnie opuścił Chorwację i wywołuje duży niepokój u ujścia tej rzeki do Morza Czarnego w Rumunii. Powołany przez premiera sztab kryzysowy poinformował, że w ciągu ostatniej doby profilaktycznie ewakuowano ponad 6 tysięcy ludzi z prawie 30 miejscowości. Strażacy byli z kolei wzywani do około 90 miejscowości, głównie do podtopień i powalonych drzew. W Chorwacji obyło się bez katastrofalnych szkód. Dunaj podtopił jedynie tereny przy swoim korycie. Będzie rekonstrukcja czeskiego rządu. To efekt kryzysu w gabinecie Petra Fiali i dymisji jednego z wicepremierów. Szef rządu chce, aby Rada Ministrów była kompletna w ciągu dwóch tygodni.
Kryzys rządowy będzie tematem dzisiejszych rozmów prezydenta Petra Pawła z liderami 5 ugrupowań koalicyjnych. Jedno z nich, Partia Piratów, przejdzie jutro do opozycji, ponieważ chodzi o najmniejsze, liczące 4 posłów ugrupowanie. Obóz rządzący utrzyma większość w parlamencie. Napięcie pomiędzy piratami i pozostałą częścią koalicji wyszło na jaw przed tygodniem. Premier Petr Fiala zdecydował o odwołaniu wieloletniego szefa partii Iwana Bartosza z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju regionalnego. Zarzucił mu nieudolność w kwestii cyfryzacji postępowania budowlanego, uznawanej za jedno z najważniejszych zadań obecnego gabinetu. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
To był serwis Trójki. Moskiewski reżim świętuje dzisiaj rocznicę aneksji ukraińskich obwodów ługańskiego, donieckiego, zaporowskiego i chersońskiego. Na polecenie Władimira Putina w ubiegłym roku, 30 września, ustanowiono dniem ponownego zjednoczenia.
Działania Kremla, które naruszają międzynarodowe normy, wspiera rosyjska cerkiew prawosławna. Patriarcha moskiewski Kirył pozdrowił w związku z rocznicą aneksji szefów okupacyjnej administracji obwodów ługańskiego, donieckiego, zaporowskiego i chersońskiego. Duchowny życzył im męstwa i pokoju. W specjalnym liście napisał, że to, co się obecnie dzieje, wskazuje, iż mieszkańcy Donbasu szczerze chcą być z Rosją. Patriarcha nie wspomniał o rosyjskim terrorze na okupowanych terenach, o wynarodowianiu Ukraińców, ani o ostrzale ukraińskich wsi i miast. Działania Rosji potępił niemal cały świat, a międzynarodowe organizacje, w tym ONZ, nie uznają aneksji ukraińskich ziem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Marine Le Pen przed sądem. W Paryżu rozpoczyna się proces polityków i liderki skrajnej prawicy oskarżanych o defraudację europejskich pieniędzy. Sądzonych jest 25 osób. Politycy mieli opłacać z unijnych funduszy asystentów, którzy nie pojawiali się nigdy w Brukseli, a w rzeczywistości pracowali dla partii we Francji. Oskarżeni twierdzą, że cała sprawa ma charakter polityczny. Marine Le Pen grozi grzywna w wysokości miliona euro, więzienie oraz zakaz kandydowania w wyborach przez 5, a może nawet 10 lat. Wyrok zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny został otruty, informuje portal śledczy The Insider. Jego dziennikarze dotarli do pierwszej wersji protokołu opisującego okoliczności śmierci polityka. Są w nim wzmianki o silnym bólu brzucha, wymiotach i drgawkach. Lider opozycji zmarł 16 lutego w kolonii karnej w Arktyce. Oficjalnie podano, że przyczyną śmierci były kłopoty z sercem.
Portal Insider opublikował fragment pierwotnego opisu śmierci Aleksieja Nawalnego. Miał on upaść na podłogę, skarżyć się na silne bóle brzucha, wymiotować, a przed zgonem dostał drgawek. Te fragmenty zostały usunięte z późniejszych dokumentów. Jeden z lekarzy, który leczył Nawalnego w 2020 roku po nieudanej próbie zamachu, stwierdził, że takie symptomy wskazują na otrucie. Dziennikarze dotarli także do dokumentów wskazujących, że po śmierci polityka wzięto do ekspertyzy m.in. jego jedzenie. Ma to wskazywać, że nawet służby więzienne podejrzewały, że Nawalnego ktoś otruł. Dziennikarze prowadzący śledztwo chcą ustalić, kto jest zabójcą i na czyje zlecenie działał. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Tę część informacji przekazał Państwu Artur Ewertowski. Pilny komunikat. W związku z sytuacją powodziową w Polsce istnieje potrzeba pomocy rodakom w kraju. Potrzebne jest pilne zbudowanie strony internetowej. W Polonii niewątpliwie są eksperci w tej branży, do których zwracamy się, by zaoferowali swoją usługę i wykonali tę stronę nieodpłatnie. Z akcji pomocy 50% funduszy ma być przeznaczonych na powodzian, a drugie na leczenie dzieci w kraju. Dodam, że jest to dość pilna sprawa. Po bliższe informacje proszę dzwonić do Włodka 215-806-2874. Pomóżmy naszym rodakom. Jeszcze raz numer telefonu 215-806-2874.
Chociaż nie umiemy latać, wolność nas kosztuje nic, nic nie znaczy strata. Wzroczne kotyle są tak jak inne wprost na cztery łapy. To mnie strąci z brzegu strach, pozbawi sensu pa, le grube nici na wysokim szczycie. Wielkie nieba krzyczą skacz, na ziemi mija czas, najszybciej nas wy. Nam nie chodzi o czas.
to dalsza część informacji. Duda bawił się na urodzinach zagranicznego przywódcy. Bal z przyjaciółmi Putina. Andrzej Duda bawił się na urodzinach Milosza Zemana. Aktywność prezydenta oburzyła polityków koalicji rządzącej. Andrzej Duda spędził weekend na urodzinach Milosza Zemana. Znany z swoich prorosyjskich poglądów, były prezydent Czech ukończył 80 lat. Z tej okazji wyprawił przyjęcie w hotelu położonym obok historycznego zamku w Bluboce nad Wełtawą. Wśród gości oprócz prezydenta Polski znalazło się wielu innych polityków. W tłumie można było wypatrzeć m.in. prezydenta Słowacji i Serbii Petera Pellegriniego i Aleksandra Vučića, premierów Węgier i Słowacji Viktora Orbana i Roberta Fice, a także byłego prezydenta Czech Václava Klausa. Dużą reprezentację na uroczystościach miał też ruch Anno, byłego prezydenta Andrzeja Babisza. Pojawili się też przedstawiciele partii komunistycznej oraz lider ruchu protestu pro Jiří Jahlík. To nie tylko moi polityczni przyjaciele, ale prawdziwi przyjaciele, mówił wzruszony solenizant w trakcie uroczystości. Uroczystości została udostępniona mediom. Były prezydent Czech nie krył zachwytu nad polityką Viktora Orbana. Według Milosza Zemana podróż premiera Węgier do Rosji, Chin i Ukrainy to najlepsza podróż polityczna we współczesnej historii. Władysław Teofil Bartoszewski oraz Radosław Sikorski podkreślili, że MSZ zdecydowanie odradzało Andrzejowi Dudzie wizytę na urodzinach Milosza Zemana. Ostatecznie Andrzej Duda nie wziął pod uwagę tych apeli. Gdy solenizant chciał powiedzieć kilka słów o Andrzeju Dudzie, zaliczył wpadkę. Prezydent Polski Andrzej Duda: gdzie jesteś? Powiedział tonem pytającym były czeski przywódca. Następnie zaczął rozglądać się po sali. Nagle ktoś krzyknął: siedzi obok ciebie. W tym momencie Miloš Zeman zorientował się, że Andrzej Duda siedzi tuż obok niego. Dwa kraje zmieniają granice z powodu topnienia lodowców. Szwajcaria i Włochy są bliskie porozumienia, które zmieni przebieg części granicy między tymi państwami. Powodem są zmiany klimatyczne doprowadzające do topnienia lodowca w pobliżu masywu Matterhorn, położonego w Alpach Penińskich. Dawniej znaczna część granicy między Szwajcarią i Włochami była wytyczona przez grzbiety lodowców i warstwy wiecznego śniegu. Jednak z powodu zmian klimatycznych naturalna bariera dzieląca te dwa kraje zaczęła się zmniejszać i przesuwać. Spowodowało to m.in. spór o terytorium szczytu Matterhorn. W związku z tym władze w Zurichu i Rzymie postanowiły podpisać dokument redefiniujący istniejące granice. Zmiany obejmą tereny wokół jednej z najwyższych gór w Europie. Pierwsze porozumienie w sprawie ustalenia nowej granicy między Szwajcarią a Włochami zawarto w 2023 roku. W ubiegły piątek rząd Zurichu podpisał finalny dokument, który czeka teraz na akceptację przez Rzym. Zmiany obejmują m.in. tereny w pobliżu punktów orientacyjnych Tesla, Griga, Plato Rosa, Rifurio Karel i Goba di Rolin w pobliżu szczytu Matterhorn. Jak podaje amerykańska agencja Bloomberga, korekta dotknęła również słynny ośrodek narciarski Zemrad. Wprowadzone zmiany są podyktowane nie tylko interesami ekonomicznymi, ale mają także pomóc w określeniu odpowiedzialności za utrzymanie konkretnych obszarów naturalnych. Z danych szwajcarskiej sieci monitorowania lodowców, która monitoruje 176 z 1400 lodowców w tym kraju, wynika, że w 2023 roku ich powierzchnia zmniejszyła się o 4%. To prawie tyle samo, ile w najgorszym pod względem 2022 roku, kiedy obszar lodowców zmalał o 6%. Według ekspertów ten proces w najbliższych latach będzie przyspieszał. Na niektórych lodowcach zaprzestano wprowadzania badań z powodu braku lodu. Z kolei włoscy badacze prognozują, że symbol Dolomitów, lodowiec Marmelada, może całkowicie zniknąć do 2040 roku na skutek wzrostu średnich temperatur.
Jeśli to właśnie dziś, a właśnie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment.
ogłoszeń z naszego sanktuarium. Miesiąc październik to szczególny miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Także w naszym sanktuarium przez cały rok trwamy na tej modlitwie. Każdego dnia po mszy świętej o godzinie 11:30 modlimy się na różańcu przed Najświętszym Sakramentem, także w grupach, różnych wspólnotach. Także bardzo serdecznie zapraszamy do tej modlitwy w swoich rodzinach, w domach, we wspólnotach, aby odpowiedzieć na zaproszenie Matki Bożej. Także zapraszam bardzo serdecznie do udziału w pierwszej sobocie miesiąca. Jest to intencja wynagradzająca niepokalanemu sercu Marii za grzechy świata. 5 października wieczorem o godzinie 7 w kaplicy Matki Bożej adoracja, różaniec i msza święta. Apel jasnogórski także z procesją z figurką Matki Bożej Fatimskiej. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zaprasza także wspólnota pierwszych sobót miesiąca, rycerzy i rycerki, które właśnie działają w naszym sanktuarium. Bardzo serdecznie zapraszamy także do modlitwy w niedzielę. Modlitwa, Dzień Modlitwy Polskich Sokołów, także w Filadelfii, w Nowym Jorku, Parada Puławskiego. Bardzo serdecznie zapraszamy do świadectwa, do udziału w tych szczególnych paradach, aby dać świadectwo naszej polskości. Zapraszamy także do udziału w rekolekcjach 4-6 października, rekolekcje Winnica Rachel. Natomiast poniedziałek, święto Matki Bożej Różańcowej, 7 października, zapraszamy na uroczystą procesję różańcową z lampionami o godzinie 7 wieczorem, modlitwa 4 części różańca i specjalna modlitwa wynagradzająca, modlitwa dziękczynna, uwielbienia. W różnych językach będziemy zanosić nasze modlitwy, szczególnie prosząc o pokój na świecie. Zapraszamy 13 października na uroczysty Dzień Fatimski. To jest tym razem niedziela, msza święta wieczorem o godzinie 7 i procesja różańcowa na zewnątrz naszego sanktuarium. W miesiącu październiku będziemy dziękować Bogu już za 58. rocznicę poświęcenia naszego sanktuarium. 16 października 1966 rok to szczególny szczególny dzień właśnie dziękczynienia. Niech Pan Bóg błogosławi, wszystkim obdarza swoimi łaskami. Także zapraszamy w drugą sobotę miesiąca na spotkanie wspólnoty, jasnogórskiej wspólnoty wdów i wdowców, wspólnota pocieszenia, każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 12 w kaplicy świętej Anny, msza święta i spotkanie tej wspólnoty. Niech Pan błogosławi, obdarza łaskami. Dziękuję wszystkim radiosgłośniom, wszystkim wolontariuszom, wszystkim, którzy współpracują z Głosem z Amerykańskiej Częstochowy, program Szkoda Ojciec Bartłomiej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem i z Marią.
Ojciec Bartłomiej Marciniak wspomniał o Paradzie Puławskiego. Chciałabym dodać tylko, że to już 91. Parada Puławskiego. Trasa jest ta sama od 25 i Parkwayu parada przejdzie wokół Logan Circle. Od godziny 12:30 do 2:00 po południu będzie transmisja na kanale 6 ABC. W tym roku marszałkiem parady jest pani Helena Cyzio, zasłużona działaczka polonijna. Natomiast również przypominam o tym, że to już po raz 34 październik jest miesiącem polskiego dziedzictwa narodowego. Zachęcam Państwa szczególnie właśnie tam w obwodzie Logan Circle, tych z Państwa, którzy będą oglądać paradę na żywo w mieście, ażeby tam się zgromadzić. A teraz zapraszam na kolejny odcinek powieści Miłość i Wojna.
Rozdział 86. Pociąg towarowy złożony z dwóch wagonów platform, sapiąc ciężko, jechał w kierunku Manassas. Dzień wstał szary, zanosiło się na deszcz. Gałęzie sosen rosnących wzdłuż torów były tak rozłożyste, że smagały Billy'ego po twarzy. Siedział na jednej z platform ze zwisającymi nogami i z karabinem w zasięgu ręki. Pod koszulą miał pamiętnik, w którym zapisywał bieżące wydarzenia. Pokryte kurzem nogawki jego spodni częściowo zasłaniały napis wymalowany białą farbą z boku wagonu. KWSZA numer 19. Koleje Wojskowe Stanów Zjednoczonych Ameryki. Drażniący stukot kół wolno jadącego pociągu wtórował jego ponurym myślom. Tęsknił do Brett. Pragnął spędzić z nią choćby tylko jedną noc. Myślał o Ian Farmerze, jego bezsensownej śmierci, a także o niepokojących wieściach z Nowego Jorku, które dotarły do niego tuż przed wyjazdem. Miasto było przygotowane na zamieszki po tym, jak zostaną wylosowane pierwsze nazwiska poborowych. Saperzy wzięli udział w kampanii gettysburskiej, lecz ich zaangażowanie nie było warte wzmianki. Zbudowali most pontonowy na Potomaku, lecz podczas gdy główne siły armii walczyły, oni siedzieli na tyłach jako część kontyngentu kwatery głównej. Teraz znaleźli się tutaj, w Virginii. Billiego i 6 ludzi z nowego zaciągu wysłano na południe, by sprawdzili linię kolejową Orange Alexandria. Mieli sprawdzić estakadę w pobliżu Bull Run, którą konfederaccy partyzanci zniszczyli już 6 razy. Jasnowłosy kapral, leżąc na plecach, podśpiewywał sobie All Quiet Along the Potomac Tonight. Drugi, wspierający łokieć na polakierowanej skrzynce z narzędziami, podchwycił melodię i zaczął mu przygrywać na harmonijce ustnej. Trzeci trzymał wyciągnięte nogi na złożonym trójnogu. Nad głowami żołnierzy podróżujących pod gołym niebem snuł się dym. Byli upstrzeni sadzą i popiołem. I nagle eksplodował pocisk. Zawrzęczał dzwonek sygnalizacyjny na lokomotywie. I rozległa się druga salwa pocisków.
Do diabła, gdzie oni są?
Krzyknął jasnowłosy kapral. Rozpłaszczył się na brzuchu i sięgnął po karabin. Billy również przywarł do platformy. Usłyszał wroga wcześniej, niż go zobaczył. Wyjechali zza lokomotywy i znaleźli się w ich polu widzenia. 8 mężczyzn z długimi brodami w łachmanach na krępych koniach. Po każdej stronie pociągu jechało ich 4. Znajdowali się wprawdzie na terytorium kontrolowanym przez Unię, ale była to kontrola jedynie nominalna. Południowcy nazywali te tereny chełpliwie Konfederacją Mołzbiego. Ciekawe, czy to są ludzie szarego ducha, zastanawiał się Billy. Gwałtownym ruchem poderwał karabin i wystrzelił, ale chybił. Tymczasem nieprzyjacielski pocisk trafił w krawędź platformy, gdzie przed chwilą zwisały nogi Billiego. Długa, pozioma szpara rozdzieliła na dwoje napis KWSZA numer 19. Atakująca zgraja z wrzaskiem minęła lokomotywę. Nie podnoście, Johnson! Krzyknął Billy, gdy jasnowłosy żołnierz podskoczył i spróbował wycelować, co uniemożliwiała rozkołysana platforma. Jeździec prowadzący pozostałą trójkę po stronie Billiego, mężczyzna chudy jak tyczka w wyświechtanym czarnym ubraniu, zgiął się, by uniknąć zderzenia z gałęzią, po czym wypalił z rewolweru. Johnsona rzuciło do tyłu i spadł z platformy po drugiej stronie. Billy przyklęknął na jedno kolano, żeby móc utrzymać równowagę, a tymczasem palacz wgramolił się na tender. Trzymając się jedną ręką, wychylił się i wystrzelił z kolta. Billy poczuł, że pociąg zaczął przyspieszać i domyślił się, że maszynista otworzył przepustnicę. Kiedy jeden z jego ludzi zastrzelił rebelianta jadącego po przeciwnej stronie platformy, wrzask napastników wreszcie ucichł. Pociąg nabierał prędkości. Niebo pociemniało i na platformę zaczęły spadać krople deszczu. Rebelianci znów się do nich zbliżali. Billy obrócił się, by wystrzelić w ich stronę i w tym momencie ktoś chwycił go z ramię i szarpnął. To ten człowiek w czarnym ubraniu jechał na tyle blisko platformy, by móc to zrobić. Billy poczuł zawrót głowy i strach. Tamten cały czas go ciągnął i w końcu Billy spadł z platformy. Uderzył ramieniem o pokład i zatkało go, gdy poczuł silny powiew wiatru. W oszołomieniu wpatrywał się w oddalającą się latarnię i kurczące się białe litery na boku wagonu. Jego karabin leżał przy szynie. Maszynista w trosce o tych, którzy spadli z platformy, zaczął zwalniać, ale gdy zobaczył, że pędzi za nim 2 jeźdźców, znowu przyspieszył. Rebelianci oddali kilka strzałów w kierunku pociągu. Tymczasem Billy na czworakach dotarł do swojego karabinu.
Dotknij go, a cię zabiję!
Usłyszał wesoło wypowiedziane ostrzeżenie. Podniósł głowę i zobaczył chudego człowieka w czarnym ubraniu, który trzymał w prawej ręce wielki pistolet.
Mamy 2 z tym tutaj kapitanem!
Krzyknął mężczyzna, próbując uspokoić swojego grzebiącego kopytami konia.
Jest tam jeszcze taki, co dycha?
Nie, ten już nie żyje!
Odparł ktoś z tyłu. Twarz Billiego ściągnęła się. Johnson oczekiwał wieści z Albany o narodzinach drugiego dziecka, które miało przyjść na świat lada moment. W wębniącym deszczu konfederaci oddali kilka strzałów za pociągiem, który teraz wydawał się nie większy od zabawki. Jakże ten dzień spochmurniał, pomyślał Billy, otoczony przez jeźdźców na koniach.
Na pewno nie żyje?
Zapytał ubrany na czarno mężczyzna swojego towarzysza, który nadjechał z ciałem Johnsona przerzuconym przez grzbiet konia. Ręce i nogi jasnowłosego ochotnika zwisały, dyndając.
Bardziej martwy niż powieszony czarnuch. Ma jakieś kosztowności? Możemy mu wyrwać złote zęby, to wszystko.
Cholera,
zaklął ten w czarnym ubraniu i spojrzał na Billiego.
Wygląda na to, że jesteś naszą jedyną nagrodą, Jankesie. Wstawaj, nazwisko, jednostka, wszystko co trzeba, żebyśmy mogli wystawić świadectwo zgonu.
Billy nie wierzył, że mężczyzna mówi poważnie. W ogóle nie mógł uwierzyć w to, co się zdarzyło. W ten nagły napad, przypadkowe pojmanie.
Przypadkowe. I to właśnie jest niekończąca się lekcja, której nie wolno zapomnieć. Bo przecież kula, która omija lub zabija żołnierza, robi to przez przypadek.
Deszcz moczył mu włosy. Stał po prawej stronie drogi, zastanawiając się, czy ma powody, by bać się tych ludzi.
Nazwisko i jednostka,
powtórzył bardziej stanowczym głosem mężczyzna w czarnym ubraniu. Kapitan William Hazard, batalion saperów, armia Potomaku. A wy? Kim jesteście? Rozległy się parsknięcia, wesołe szepty i nagle ktoś powiedział grubym głosem. Jest w samym środku hrabstwa Fairfax i musi pytać, cośmy za jedni. To był brzydki i spasiony mężczyzna. Przejechał na koniu na tyle blisko Billiego, że ten mógł mu się przyjrzeć. Zwiadowcy z oddziału partyzanckiego majora Johna S. Mosby'ego, w swoim czasie upoważnionego przez Kongres Konfederacji do samodzielnych akcji. Oto kim jesteśmy, ty jankeski pomiocie! Zamierzył się w głowę Billiego kolbą strzelby. Ten złapał za nią, lecz człowiek w czarnym ubraniu schylił się i chwycił go za włosy. Billy krzyknął i puścił strzelbę. Poczuł odór dawno niemytych ciał i zauważył, że brudne stroje zwiadowców składają się z części różnych mundurów. Wiedział, że go nie okłamali. John Mosby przez jakiś czas prowadził zwiady dla Stewarta, ale ostatnio się usamodzielnił i uniezależnił jako dowódca partyzantów. Zjawiał się i znikał pod osłoną nocy, zrywał szyny, palił składy ze sprzętem, strzelał z ukrycia do straży. Budził tym większą grozę, że on i jego niewielka banda byli niemal niewidzialni. Szare duchy, które nie przestrzegają żadnych wojennych reguł, pomyślał Billy, czując w żołądku okropny ciężar. Mężczyzna w czarnym ubraniu jeszcze raz szarpnął go za włosy, po czym odwiódł kurek.
Ręce na głowie, chłopczyku. Co? Powiedziałem, połóż obie ręce na głowie. Chcę to załatwić szybko. Co załatwić szybko? Szyderczy śmiech. To naprawdę głupek, nie?
Powiedział śmiejący się najgłośniej rebeliant.
Pańską egzekucję, kapitanie Hazard.
Odparł z sarkazmem ten ubrany na czarno.
Może pozwolisz, żebyśmy załatwili tę sprawę i przeszli do pilniejszych?
Billy gapił się z niedowierzaniem na ciemną postać na grzbiecie konia. Sosny jęczały, a wiatr pędził po wzburzonym, ciemnym niebie. Dlaczego pociąg nie wrócił po niego? Może uznali, że został zabity tak jak Johnson?
Ręce na głowę, rzucił człowiek w czerni. I obróć się tak, żebym widział twoje plecy.
W myśl Billy usiłował nadać głosowi naturalne brzmienie.
W myśl prawa wojennego mam prawo być traktowany jak jeniec. Na litość boską, skończmy z tym!
Prychnął inny mężczyzna i Billy zrozumiał, że to już koniec. W porządku, pomyślał. Wszystko, co mogę zrobić odchodząc, to przy nich nie płakać.
Ostatni raz ci powtarzam, Jankesie, połóż ręce tam, gdzie ci powiedziałem!
Rozkazał rozwścieczony partyzant w czerni. Billy położył lewą dłoń na mokrych włosach, a na niej prawą. Wstydził się, że zamknął oczy, ale sądził, że tak będzie mu to łatwiej znieść. Letni deszcz szumiał między sosnami. Lecz nagle z północy przez parskanie koni, szczęk metalu i skrzypienie uprzęży przebił się inny dźwięk. Nie potrafił go rozpoznać, ale jakie to miało teraz znaczenie? Mężczyzna w czarnym ubraniu zasalutował mu potężnym pistoletem.
Do widzenia, kapitanie saperze. To inni będą bogaci, a ty jesteś pieprzone nic.
Ten mówiący grubym głosem zaśmiał się, kiedy Billy skulił się, czekając na kulę. W tym samym czasie człowiek w średnim wieku z łysą głową i twarzą, w której było coś z cherubina, szturmował barykady. Atakujący wraz z nim ludzie, żądni krwi, nie byli żołnierzami, ale cywilami. Jedną trzecią stanowiły kobiety. Rzucali butelkami, cegłami, pałkami, fragmentami mebli wywleczonymi z bogatych domów. A łysy mężczyzna wywijał szerokim czarnym pasem wyciągniętym ze spodni strażaka ochotnika ogłuszonego przez innego szturmującego. Używając pasa jak bicza, jego mosiężną sprzączką Sam Jones rozciął twarz jednemu z policjantów majora Obdajka. Nad dachami Manhattanu kłębił się czarny dym. Ulice pokrywało srebrne morze szkła. Barykady, przewrócone wozy, furgony i inne pojazdy konne postawiono w poprzek Broadwayu od krawężnika do krawężnika tuż poniżej 43 ulicy. Walki o Broadway, podobnie jak o większość arterii w tym 800-tysięcznym mieście, rozpoczęły się późnym rankiem i w południe buntownicy przejęli te ulice. Na trzeciej alei, na odcinku od parku Row aż do 103 ulicy, nie jeździły żadne pojazdy. Wokół ratusza i komendy policji na Mulberry ustawiono armaty. Tłum właśnie podpalił na piątej alei sierociniec dla kolorowych sierot, z którego w ostatniej chwili samozwańczy przywódcy zdecydowali się ewakuować dzieci. Sam Jones nie był pierwszym, który wspiął się na wozy, by zaatakować kilkunastu silniejszych od niego policjantów, ale nie był też ostatnim. Policjanci rozproszyli się i uciekli. Rzucona przez Jonesa cegła uderzyła policjanta w tył głowy. Kiedy upadł, Jones wyszedł zza koła, które go osłaniało, i wyrwał z bezwładnej ręki stróża prawa grubą pałkę. Nie miał dobrej pałki od czasu, kiedy był zarządcą w Mont Royal. Znów poczuł się pewnie. Kilku uczestników zamieszek wbiegło do restauracji i powróciło z dwoma czarnymi kelnerami. Podniósł się krzyk. Paru policjantów strzeliło zza rogu, ale to nie powstrzymało tłumu. Ktoś przygotował liny, inni wspięli się na słupy telegraficzne i po dwóch minutach obaj kelnerzy wisieli na poprzecznikach, obracając się w dymie. Na ten widok na okrągłej twarzy Jonesa pojawił się uśmiech. W Nowym Jorku był dopiero od 10 dni.
Przybłąkał się tu tak jak do wielu miejsc po tym, jak ten przeklęty Ori Main wyrzucił go z pracy. W Mackerelville znalazł ruderę, gdzie mógł spać za darmo, a w jednej z brudnych knajp na drugiej alei wysłuchiwał żalów wściekłych mężczyzn wyrzuconych z pracy za strajk w porcie. Jeden z najgłośniejszych, w dzień Doker, a w nocy Sutener, na którego pracowały trzy dziewczyny, wykrzykiwał do tłumu, w którym znajdował się także Salem Jones. Wszystkim, czego żądali mężczyźni pracujący w porcie, była podwyżka do 25 centów za godzinę i 9-godzinny dzień pracy. Czy to było za wiele? Słuchacze odkrzyknęli – nie! I uderzyli cynowymi kubkami w stoły i krzesła. A co zrobili ich szefowie? Wyrzucili białych i przywieźli furgonami murzynów. Czy to było sprawiedliwe? Nie. W następny poniedziałek miał się zacząć pobór do wojska. Właśnie ci biali mieli być do niego wcieleni, by zostać mięsem armatnim. Ci ciężko pracujący ludzie, których nie stać było na zapłacenie $300 albo wynajęcie kogoś, kto by ich zastąpił. Mamy iść na wojnę za czarnuchów, podczas gdy oni zostaną tutaj, dostaną naszą pracę, wedrą się do naszych domów i będą gwałcić nasze kobiety. Czy mamy pozwolić na to wojsku i murzynom? Nie, nie, nie! Słuchając tych okrzyków, Jones wiedział już, że tych durnych policjantów czeka piekło, które rozpocznie się w poniedziałek rano. Zdecydował się wziąć udział w zabawie. Robotnik agitujący w knajpie był jednym z organizatorów wielkiej demonstracji, która właśnie się zaczęła. Z flagami i transparentami z hasłem „Precz z ustawą o poborze do wojska” około 10 000 protestujących maszerowało 6. aleją do Central Parku. Tam mówcy namawiali tłum do mniej powściągliwych form protestu. Jones zauważył, że jeden z nich ma południowy akcent. Agent przysłany, by podburzać? Po wiecu wielki tłum podzielił się na mniejsze grupy. Jones pobiegł z buntownikami, którzy wrzucali słoiki ze śmierdzącym siarką ogniem greckim przez okna rezydencji na Lexington. Następnie przyłączył się do grupy, która zaatakowała urząd, gdzie miało się odbyć losowanie poborowych. Znaleźli tylko meble do zniszczenia. Urzędnicy przezornie byli nieobecni. Potem przyłączył się do tłumu przy płonącym sierocińcu. Z Broadwayu widział płomienie nad budynkami. Wokół Jones obserwował dowody furii tłumu. Po zaatakowaniu barykady i powieszeniu kelnerów zapanował radosny nastrój. Uczestnicy zajść pociągali z butelek wszelkiego rodzaju. Jeden z pijących mężczyzn chwycił za rękę niechlujną kobietę, równie pijaną, i popchnął ją do bramy opuszczonego lombardu. Rozpiął spodnie i zademonstrował sterczący członek. Wszyscy zebrani, w tym kobieta, zaczęli bić brawo. Widzowie jeszcze przez chwilę patrzyli, jak z nią kopulował, ale szybko się znudzili i poszli szukać innych rozrywek. Jones, który nigdy dużo nie pił, nie potrzebował alkoholu, by się podniecić. Pobiegł razem z tłumem Broadwayem w kierunku East River. Część ludzi wdarła się do herbaciarni. Przewracali krzesła i stoły. Rozbijali na ścianach filiżanki i dzbanki, żeby zastraszyć klientów. Wychodząc, Jones wybił szybę ukradzioną pałką. W pobliżu rzeki, pod chmurami czarnego dymu przesłaniającego zamglone niebo, natknęli się na stado krów. Przepychając się przez nie, zauważyli dwóch pastuchów, czarnych chłopów leżących na kępie trawy nad rzeką. Mieli po 14, może 15 lat. Jones podniósł jednego i wepchnął do rzeki. Inni wrzucili drugiego. Pomóżcie! Pomóżcie, nie umiemy pływać! Odpowiedzią na krzyki chłopców były rzucane w nich kamienie i śmiechy białych. Jones cisnął jeden i sięgnął po następny, wyobrażając sobie, że mierzy w przeklętego, aroganckiego Oriego Maina, który odkrył tak zwane nieprawidłowości w rachunkach Mont Royal i zwolnił go z posady. Urodzony w Nowej Anglii Jones zawsze wolał południe, bo tak jak jego biali mieszkańcy, brzydził się czarnymi. Ale snobi z nad Ashley, a zwłaszcza Mainowie, również stali się obiektami jego nienawiści. Jones rzucił następny kamień i z przyjemnością patrzył, jak trafia w czoło pastucha. Minutę później chłopiec utonął, a zaraz po nim drugi. Ludzie wokół Jonesa cieszyli się, choć byli rozczarowani, że zabawa trwała tak krótko. Godzinę później Jones znalazł się w innym barze w Mackerelville i słuchał, jak kolejny niechlujny mężczyzna przemawia do tłumu. Nie poszliśmy tam, gdzie powinniśmy, do 8. dystryktu, na Sullivan, Clarkson i Thompson Street. Tam moglibyśmy powiesić paru czarnuchów w ich własnych domach. Pokrzepiony darmowym piwem, które na znak solidarności z buntującymi się przeciw poborowi podawał właściciel, Jones wsunął pałkę za paz i przyłączył się do wychodzących, którzy idąc na zachód, na całe gardło śpiewali Dixie. Maszerując pod rękę z nieznajomymi ludźmi, doszedł do wniosku, że pobór mógł być dla niego korzystny, ale oczywiście nie mógł tego powiedzieć swoim towarzyszom. Niektóre stany dobrze płaciły tym, którzy zaciągali się do wojska. Chociaż Jones nie był w wieku poborowym, wierzył, że mógłby ufarbować włosy, podać fałszywą datę urodzenia i zarobić trochę pieniędzy. Było to coś, o czym warto pomyśleć, ale dopiero po tym, jak skończą się zamieszki w Nowym Jorku. Tłum, teraz liczący około 150 osób, starł się z oddziałem żołnierzy, wśród których było wielu z bandażami na rękach i głowach. Miasto w nagłej potrzebie powołało pod broń rannych. Demonstranci z łatwością pokonali inwalidów i maszerowali dalej po błyszczącym, potłuczonym szkle. Ściemniało się szybciej niż zwykle. Ciężki dym, czerwony od ognia, pełzł po dachach.
Dzwony straży pożarnej biły we wszystkich częściach miasta, gdy tłum wlewał się w Clarkson Street, zaułek nędznych mieszkań i chat skleconych z drewnianych skrzynek.
— Gdzie oni są? Gdzie są czarnuchy? —
krzyczał tłum. Oprócz dwóch dziewczynek bawiących się na ogromnej kupie śmieci, po której biegały tłuste szczury, nie było widać nikogo. Jones dokładnie obejrzał domy. Przez wybite, pootwierane okna widać było puste pomieszczenia. Kilku mężczyzn weszło na podwórza i zaczęło wywracać szopy. Większość znalazła lepszą zabawę. Zgromadzili się wokół sterty śmieci. Szczury i dziewczynki uciekły. Nagle Jones zauważył głowę w oknie na trzecim piętrze.
Jest jeden!
Gdy głowa zniknęła, Jones poprowadził po schodach cuchnącego budynku jakichś 10 ludzi. Kopał mijane na piętrach otwarte drzwi. Znaleźli młodą czarną parę i niemowlę leżące na sienniku. Biała kobieta, która przyszła tu z Jonesem, podniosła dziecko, przez chwilę jej kołysała, po czym podeszła do otwartego okna, wychyliła się i z uśmiechem puściła niemowlę. Kiedy matka krzyknęła, Jones uderzył ją pałką w głowę. Wynieśli ją i jej męża pod karłowate drzewo obok śmietnika. Ulicę wciąż oblewał czerwony blask płonącego miasta. Napastnicy zarzucili na gałęzie liny i wkrótce murzyni wisieli, przywiązani za nadgarstki. Biała kobieta z piskiem ruszyła do nich z wielkim rzeźniczym nożem, ale jakiś mężczyzna ją powstrzymał.
Nie rób tego. Znalazłem trochę nafty.
Oblał wiszące ofiary i nafta pociekła na ziemię. Jones aż zadrżał z rozkoszy. Wyobraził sobie, że ten czarny to Ori Maine. Torturowany mężczyzna błagał tłum, by oszczędził jego przerażoną, krwawiącą żonę, co wywołało tylko szyderstwa i kpiny. Ktoś zapalił zapałkę, rzucił ją i odskoczył. Płomień buchnął równo z krzykiem. Na twarzy Jonesa, która miała w sobie coś z cherubina, pojawił się uśmiech, gdy patrzył na płonące ofiary. Jeźdźcy. To ich słyszał. Jeźdźcy galopujący między sosnami rosnącymi przy torach. Trzymając ręce na głowie, Billy otworzył oczy. 6 ludzi, w tym 2 w mundurach, zatrzymało się i otoczyło ich. Mężczyzna w czarnym ubraniu i jego podwładni natychmiast zasalutowali szczupłemu oficerowi o piaskowych włosach wystających spod kapelusza ze strusim piórem. Jego szara peleryna narzucona na ramiona miała jasno-czerwoną podszewkę. Miał mniej więcej 30 lat. Jego dokładnie ogolona twarz wyglądała surowo, ale przyjemnie. Najwyraźniej bardziej zainteresował się człowiekiem w czerni niż Billim.
Co tu się dzieje? Wyciągnęliśmy tego Jankesa z pociągu, który jechał przed chwilą, panie majorze. Przygotowywaliśmy się...
Mężczyzna w czarnym ubraniu przełknął ślinę i nerwowo obejrzał się na swoich towarzyszy.
Do zabicia jeńca?
Oficer parę razy poklepał konia po grzbiecie, żeby go uspokoić. Partyzant zarumienił się.
Tak, panie majorze, odparł nieśmiało.
To przeciw regułom cywilizowanej wojny i pan o tym wie. Nawet jeśli jankowskie gazety nas szkalują, nie będziemy mordować. Zostanie pan za to ukarany grzywną.
Przestraszony mężczyzna w czerni pośpiesznie schował pistolet. Serce Billiego biło już miarowo.
Proszę opuścić ręce. Zwrócił się do niego oficer i Billy to zrobił. Proszę mi podać nazwisko i jednostkę.
Kapitan William Hazard, batalion inżynieryjny, Armia Potomaku.
Jest pan zatem kapitanie... Jeńcem konfederackiego oddziału partyzantów.
Billy odetchnął. A pan jest? Dłoń w rękawicy dotknęła ronda kapelusza.
Major John Mosby. Do usług.
Młody oficer uśmiechnął się lekko.
Wyciągnięto pana z pociągu, tak? No, przynajmniej jest pan w jednym kawałku. Załatwię, że zostanie pan przetransportowany do Richmond, do obozu dla oficerów Unii.
Niespodziewane przybycie Mosby'ego wywołało zdumienie i ekscytację Billy'ego. Równocześnie pomyślał o tym, co go czeka. Niewola była lepsza niż śmierć, ale czy miał się z tego cieszyć? Wymiany jeńców zdarzały się coraz rzadziej w miarę jak gorycz wojny się nasilała. Powinien był od razu poznać Mosby'ego. Jego kapelusz z piórem obok kapelusza Stewarta był najbardziej znany w całej armii Konfederacji. Mosby zwrócił się do towarzyszącego mu mężczyzny w mundurze sierżanta.
Proszę dopilnować, żeby go nakarmiono i nie obchodzono się z nim źle. Musimy ruszyć.
Panie majorze, odezwał się Billy. Zniecierpliwiony Mosby spojrzał na niego.
Słucham.
Jeden z moich ludzi został zastrzelony, zanim mnie schwytano. Leży w tamtych chaszczach. Mogę prosić o chrześcijański pochówek dla niego?
Oczywiście.
Major spojrzał ostro na partyzanta w czarnym ubraniu.
Powierzam to panu. Myślę, że pan to dobrze zrobi.
W oczach mężczyzny w czerni nie było widać nawet cienia urazy, kiedy patrzył za Mosbym galopującym między drzewami na czele swojego małego oddziału. Jeden z jego ludzi został jeńcem. Podczas gdy zajmował się rozsiodłaniem konia, by dać mu odpocząć, partyzant w czarnym ubraniu szepnął do Billy'ego. Jedziesz do więzienia, Libby. Kiedy zobaczysz, jak tam traktują Jankesów, pożałujesz, że nie pociągnąłem za spust i nie zabiłem cię. Wspomnisz moje słowa.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
Wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Barbara Inicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze, a więc godzinie 11. Życzę przyjemnego popołudnia i do usłyszenia.